Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii.
Drodzy miłośnicy historii pierwszego przymierza, w ostatnim spotkaniu przyglądaliśmy się patriarsze Jakubowi, który ucieka z domu swojego ojca przed gniewem brata i doświadcza niezwykłego spotkania z Bogiem. Jakub słyszy wtedy obietnicę Boga, według Targumów i Midraszy rozszerzoną też o 5 cudów, 5 znaków. Sam uciekający również obiecuje Bogu swoje bycie z Nim i choć składa tę obietnicę w sposób, można by nawet powiedzieć, nieco bezczelny, to jednak będzie wierny temu słowu, które dał wobec Najwyższego. I usłyszeliśmy w ostatnim wersecie 28 rozdziału Księgi Rodzaju, wieńczącym to niezwykłe spotkanie Boga z Jakubem, że późniejszy patriarcha, przejęty całą sytuacją, składa obietnicę wydzielenia 10th dla chwały Boga ze wszystkiego, co od Boga otrzyma, i że kamień, który wziął sobie jako poduszkę pod głowę, będzie kamieniem sanktuarium, domem świętości, albo znakiem domu Boga. Czas zatem wybrać się z Jakubem w jego dalszą drogę. Powędrował do ziemi synów wschodu, przeczytamy w 1 wersecie kolejnego rozdziału. Tam ujrzał studnię i 3 stada owiec wylegujących się wokół niej. Z tej bowiem studni pojono stada. Wielki zaś kamień był ponad otworem studni. Autor biblijny relacjonuje wtedy rozmowę Jakuba z pasterzami, którzy już przyprowadzili część swoich stad. Pyta o znajomość z Labanem, synem Nachora. Któryś z pasterzy zwraca jego uwagę na nadchodzącą Rachelę, która przyprowadza stada swojego ojca. I wtedy Jakub doświadcza tego 4. cudu, o którym mówiłem w przedostatnim spotkaniu. Mianowicie podchodzi do studni i sam odsuwa kamień, potężny kamień, znad otworu. Autor księgi doda: napoił trzodę Labana, brata swej matki. Po czym Jakub ucałował Rachelę i rozpłakał się w głos. Gdy Rachela dowiedziała się, że człowiek, który z nią rozmawia, jest siostrzeńcem jej ojca, jest synem Rebeki, pobiegła do Labana oznajmić tę nowinę. Ten wyszedł na spotkanie Jakuba, uściskał, ucałował, wprowadził do swojego domu. Jakub opowiedział oczywiście swojemu krewnemu o wszystkim, co przeżył do tej pory i jaki jest powód jego wizyty. Autor biblijny doda jeszcze, że Jakub pozostał w domu Labana przez miesiąc, mieszkał u niego. I po tym czasie Laban odzywa się do Jakuba: chociaż jesteś moim kuzynem, nie możesz mi służyć za darmo. Powiedz mi, jaka ma być twoja zapłata? I wtedy właśnie dowiadujemy się, że Laban ma 2 córki. Starszą o imieniu Lea i młodszą Rachelę. W prosty sposób tłumacząc na język polski, starsza ma na imię Jałówka, a o młodszej można powiedzieć, że jest owieczką. Dla nas jest oczywiste, do której lgnie serce Jakuba. Ale Biblia doda jeszcze, jakby usprawiedliwiając wybór syna Izaaka, i o tym przeczytamy w 17 wersecie, że oczy Lei były niedowidzące, tak powie nam Biblia hebrajska. W Targumie Neofiti przeczytamy: oczy Lei były wzniesione w modlitwie, w której prosiła o to, by poślubić sprawiedliwego Jakuba. W innych Targumach pojawia się nawet zdanie, że oczy Lei były delikatne, gdyż płakała, aby nie pójść do złego Ezawa. To złagodzenie w tekście targumicznym tego hebrajskiego wyrażenia oczy Lei były niedowidzące albo słabe miało na celu zachowanie respektu wobec potomków Jakuba, ponieważ okaże się później, że to właśnie Lea dała Jakubowi największą liczbę synów. Ale wróćmy jeszcze do kwestii, o którą pyta Laban Jakuba. Jaką mam ci dać zapłatę? W wersecie 18 przeczytamy, że Jakub pokochał Rachelę. Była to sytuacja, jak na ówczesne czasy, niezwykła i wyjątkowa. Autor biblijny chciał przez to podkreślić niezwykłe związanie, nieprawdopodobną miłość, jaka miała połączyć syna Izaaka i córkę Labana. Dlatego właśnie Jakub bez dłuższego zastanawiania się powiedział do Labana: będę ci służył przez 7 lat za twoją młodszą córkę, Rachelę. Wydaje się, że serce nie tylko Racheli, ale również Labana zostało zdobyte przez Jakuba. Więc słyszy w odpowiedzi, jest bardziej właściwe dać ją tobie poślubić, niż dać ją komu innemu. Zamieszkaj u mnie. I Jakub służył za Rachelę przez 7 lat, a wydały mu się one jak kilka dni z powodu miłości, którą ją darzył. W innym z targumicznych tekstów przeczytamy z powodu wielkiej miłości, którą ją kochał. I po owych 7 latach, które upłynęły jak mgnienie oka, Jakub odezwał się do Labana: daj mi moją żonę, gdyż dni mojej służby wypełniły się, abym poszedł do niej. I w wersecie 22 w Biblii Hebrajskiej przeczytamy: Laban zatem zgromadził u siebie wszystkich mężczyzn z tej okolicy i wyprawił wesele. Natomiast w tekście targumicznym znajdziemy nieco szerszy opis całej sytuacji. Laban zgromadził wszystkich ludzi tego miejsca i urządził ucztę. Krótkie tylko wtrącenie. Ta Hagada Labana znajduje swoje paralele w tekście biblijnym w 31 rozdziale Księgi Rodzaju, ale też w tradycji rabinicznej. Stąd targum pomija wcześniejszą wymianę zdań i sygnalizuje jedynie bardzo ważne pytanie, które stawia Laban swoim ziomkom. Oto ten pobożny człowiek 7 lat mieszkał wśród nas. Nasze studnie nie wyschły, nasze kanały nawadniające pomnożyły się. Jaką więc radę dacie mi, abyśmy skłonili go do mieszkania wśród nas tutaj jeszcze przez następne 7 lat? I dali mu zwodniczą radę, aby ożenić go z Leą, a nie z Rachelą. Laban zdaje sobie sprawę z tego, że bliskość Jakuba, obecność Jakuba jest błogosławieństwem dla całej okolicy. Dlatego próbuje znaleźć sposób zatrzymania swojego zięcia jak najdłużej przy sobie, choć wiemy dobrze, że Jakub 7 lat wcześniej zasygnalizował Labanowi, że wróci tam, gdzie jest jego dom, bo tę ziemię obiecał Bóg Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi. Jednak zdanie Jakuba nie miało większego znaczenia dla Labana, więc jak mu doradzono, tak zrobił. Gdy nastał wieczór, Laban wziął swoją starszą córkę, zaprowadził ją do Jakuba. A oto z rana Jakub zobaczył, że ma przed sobą Leę. Rzekł więc do Labana: cóż mi uczyniłeś? Czyż nie za Rachelę ci służyłem? Czemu mnie oszukałeś? Ten, który do tej pory oszukiwał, który wciąż podkładał nogę, który stosował nieuczciwe praktyki, by wyjść ze strefy czy sfery swoich własnych kompleksów, sam został oszukany. Ktoś okazał się od niego sprytniejszy. Oczywiście pojawia się logiczne wytłumaczenie tej sytuacji. Nie jest rzeczą właściwą w naszym kraju wydawać za mąż córkę młodszą przed starszą. Zakończ 7 dni świętowania, a potem dam ci także tę drugą za twoją służbę, którą odbędziesz przez kolejne 7 lat. Wiemy już z wcześniejszych naszych spotkań, że rzeczywiście taki zwyczaj funkcjonował wśród ludów tamtego czasu. Zresztą w Biblii natrafimy na opisy podobnych historii. Wystarczy przypomnieć sobie przytoczony przeze mnie przed chwilą inny targum, który próbował wytłumaczyć to smutne spojrzenie Lei jako skutek płaczu, żalu, bo ta nie chciała iść do złego Ezawa, który jako starszy z bliźniaków miał prawo wziąć ją za żonę. Po dopełnieniu tygodniowego świętowania wesela z Leą, Jakub ożenił się z drugą córką Labana i Biblia tylko krótko zaznaczy, że Jakub służył Labanowi przez kolejne 7 lat. Ponieważ całe serce Jakuba było oddane Racheli, Lea poczuła się znienawidzona, odsunięta. Ta sytuacja oczywiście nie umknęła oczom Bożym i przeczytamy w 31 wersecie 29 rozdziału Księgi Rodzaju, że ukazało się przed Panem, że Lea była znienawidzona, dlatego zdecydował w swoim słowie dać jej dzieci. Otwarł jej łono. Natomiast Rachela była niepłodna. Kolejne wersety dają świadectwo o przyjściu na świat synów Jakuba. Najpierw Lea rodzi Rubena. Opisując to wydarzenie w słowach: ukazało się przed Panem moje nieszczęście. Pan wejrzał na moje upokorzenie. W tekście targumicznym przeczytamy też o nadziei, którą miała pierwsza żona Jakuba. Z pewnością teraz mój mąż będzie mnie miłował. Długo nie trzeba było czekać. Lea zaszła w ciążę, urodziła drugiego syna i nazywając go Symeon, powiedziała: od kiedy usłyszano przed Panem, że zostałam znienawidzona, dał mi jeszcze to dziecko. Mija chwila, pojawia się trzeci syn. Otrzymuje imię Lewi. Natomiast jego matka ma teraz już wyraźną przewagę nad swoją młodszą siostrą i mówi: teraz mój mąż będzie całkowicie należał do mnie. Trzech synów bowiem mu urodziłam. Ale na tym sprawa się nie kończy. Lea czwarty raz zachodzi w ciążę. Narodzony syn otrzymuje imię Juda, a Lea wyraża swoje szczęście w słowach: i tym razem będziemy sławić i wychwalać Pana. Jak ta sytuacja wpływa na młodszą z sióstr, a przecież bardziej umiłowaną przez Jakuba? Biblia powie wyraźnie, że Rachela żywiła nienawiść do swojej siostry. I jak to czasami bywa, w emocjach odzywała się do swojego męża: spraw, abym miała dzieci, bo inaczej umrę. Daj mi dzieci. Jakub jest bezradny wobec żądania swojej umiłowanej i zachęca swoją żonę do modlitwy. Tak podpowie nam tekst targumiczny. Oto ja i ty pójdziemy i będziemy błagać Pana, który powstrzymał owoc potomstwo łona. Ale Rachela nie chce się modlić. Ona chce mieć dziecko. I wykorzystuje zwyczaj znany przez nas z historii Abrahama, mówiąc: mam niewolnicę Bilhę, zbliż się do niej, aby poczęła, a ja wychowam dziecko. Być może będę mieć dziecko także ja dzięki niej. Bilha rzeczywiście rodzi syna. Rachela nazywa go imieniem Dan. Pan osądził mnie i wysłuchał mego głosu, dając mi syna. Bilha drugi raz zachodzi w ciążę. Dla Racheli jest to wyraźny znak. Bóg stanął po mojej stronie. Rywalizowałam z moją siostrą i przemogłam ją. Dlatego ten syn otrzymuje imię Neftali. Ale i Lea nie ma zamiaru pozostać z boku. Nie chce być odstawiona na boczny tor. Bierze więc swoją niewolnicę Zilpę, która notabene jest siostrą Bilhy, i daje ją Jakubowi jako żonę. Nie mija wiele czasu. Zilpa również zachodzi w ciążę. Lea głośno wyraża swoje szczęście i syna swojej niewolnicy obdarza imieniem Gad. Chwilę później Zilpa znów zachodzi w ciążę. Lea woła: córki Izraela będą wysławiać mnie z wielką czcią. Będą mnie podziwiać. Dlatego syn, który się urodził, otrzymuje imię Aser. Ale na tym nie koniec. Obydwie siostry dalej walczą o Jakuba. W tej walce Rachela cały czas wydaje się być na przegranej pozycji. Podobnie jak wcześniej starszy brat Jakuba, Ezaw, teraz ona, chcąc wykorzystać znane w tamtym świecie właściwości mandragory, która była traktowana jako afrodyzjak, zgadza się na to, żeby jej umiłowany mąż spędził kilka nocy ze swoją pierwszą żoną, co spotyka się z błogosławieństwem Bożym w postaci kolejnego, piątego syna urodzonego Jakubowi przez Leę. To dziecko otrzymuje imię Issachar, to znaczy nagroda. Potem pojawia się szósty syn, Zabulon. Przychodzi też na świat córka o imieniu Dina. I dopiero w 22 wersecie 30 rozdziału Księgi Rodzaju słyszymy o otwarciu łona Racheli. Targum Neofiti w tym miejscu przytacza midrasz o czterech kluczach, zainspirowany tekstami biblijnymi z Księgi Powtórzonego Prawa, z Psalmu 145 i proroctwa Ezechiela. Cztery klucze znajdują się w rękach Pana, Władcy wszystkich wieków. Nie powierzył on ich ani aniołowi, ani serafowi. Klucz deszczu, klucz pożywienia, klucz grobowców i klucz bezpłodności. Klucz deszczu wyjaśnia Pismo, mówiąc: Pan otworzy dla ciebie dobry skarb z niebios. Klucz pożywienia wyjaśnia Pismo, mówiąc: otworzysz swą rękę i zaspokoisz wszystkie żywe istoty, w których masz upodobanie. Klucz grobowców wyjaśnia Pismo, mówiąc: oto otworzę wasze groby i wyprowadzę was z waszych grobów, ludu mój. Klucz bezpłodności wyjaśnia Pismo, mówiąc: Pan w swoim łaskawym miłosierdziu wspomniał Rachel i Pan usłyszał głos modlitwy Racheli i rzekł w swoim słowie, aby dać jej synów. Dopiero wtedy Rachela poczęła i urodziła Jakubowi syna. Temu dziecku nadano imię Józef. I właśnie ten moment zmotywował Jakuba, by opuścić krainę swojego teścia. Ale o tym powiemy sobie już w kolejnym spotkaniu.